z rodziną mi do twarzy.
Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy o działalności społecznej, o wpływie tej działalności społecznej na życie rodzinne. W studiu Radia Doksa Teresa i Kazimierz Jednorogowie, Marzena Jurek-Mikowie i pan Andrzej Toczek. Proszę Państwa, jak wygląda organizacja Waszego domu, tak ogólnie? A bardzo konkretnie też chciałam Was zapytać o dzieci. Jaki wpływ na Wasze dzieci ma Wasza działalność społeczna? Tutaj już trochę o tym mówiliśmy, natomiast co Wy obserwujecie? Czy dzieciaki to łapią, czy wręcz przeciwnie, idą w kontrę? Czy same też już szukają takich płaszczyzn, gdzie mogłyby coś robić, bo po prostu się napatrzyły i też tak mają?
Mi się wydaje, że to trochę zależy od wieku dzieci. Jak dzieci są takie mniejsze, to myślę, że często zdarzało się, że się czuli trochę odsunięci, jakby w cudzysłowie mniej ważni. Dlatego staraliśmy się jakby w miarę ich zaangażować, żeby uczestniczyli w tym wszystkim, przynajmniej
żeby
w tym,
nie
czym
miały
mogli.
Czasu
żeby nie miały czasu, nie żeby nie czuli się z boku, tak? Natomiast jak trochę podrośli, to widzę w nich taką, przynajmniej w części, chęć samodzielną taką do działalności tego typu. I tak jak syn nasz jest też harcerzem i widzę różne rzeczy robi społecznie, córka też w różnych rzeczach tam się angażuje, także wydaje mi się, że to też w ten sposób jakoś się tam zarażają, że nie należy tylko patrzeć na jakby metr dookoła siebie, tylko trochę szerzej.
Tylko
nie?
Że warto, na przykład, prawda?
Tak, albo Magda. Na przykład, tak, że warto jednak zrobić coś dla innych, nawet jeśli nie ma z powrotem takiego wymiernego, namacalnego jakiegoś nie wiem,
efektu od razu,
tak,
prawda?
Tak.
A powiedz mi, kiedy Magda wyjeżdżała do Afryki, nie miałaś takiego momentu, że czemu myśmy tego wszystkiego jakby tym zarazili?
Nie,
mogłabyś siedzieć na miejscu
absolutnie,
i miałabym dziecko przy sobie.
Nie, oczywiście, że tęskniłam za nią i w ogóle, ale ja mam w sobie takie przekonanie głębokie, że w życiu powinno się robić to, co się lubi. Dlatego w pełni akceptuję to, co wybierają moje dzieci, pod warunkiem, że to jest coś, co im daje radość. A Magdzie Afryka skradła duży kawałek serca, także myślę, że tak powinno być po prostu.
Jurku, twoje przekazy dla twoich dzieci, obserwujesz już któreś z twoich jakby takich pasji, powinności, chęci?
Przyszło mi do głowy, że przed chwilą, żeby to też powiedzieć, że widzę w naszych dzieciach też taki dylemat, ile można, a ile nie można pracować społecznie, albo jeżeli pracuję i angażuję się dlatego, że jestem wolontariuszem, to kiedy się angażuję i pracuję, żeby pozyskać coś dla siebie. Być może jest to też związane z naszym otoczeniem, bo wydaje mi się, że 20 lat temu to nie było aż tak bardzo akcentowane. Natomiast dzisiaj rzeczywistość szukania kasy, krótko mówiąc, i praca, żeby zarobić. Nie praca dla pracy, tylko praca, żeby zarobić, jest czymś niezwykle akcentowanym i mocnym. I widzę, że mają z tym dylemat i problem, tak? I to, że próbują to rozpoznać, próbują, no, mam takie czasem rozmowy, czy coś robisz za pieniądze, albo czy, no, takie różne tego typu sprawy. Wydaje mi się, że to jest rzecz, którą można nie tyle stracić, co można jakby zacząć sobie za bardzo upraszczać i warto o tym rozmawiać i warto nad tym się chwilę zastanawiać.
Taka wojna idealizmu z racjonalizmem.
Bo
trochę.
To tak jest, że przecież wiele rzeczy można zrobić, ale niestety tam, gdzie się kończą pieniądze, tam często kończą się ideały i jeżeli nie potrafimy tego połączyć, poukładać dobrze, no to kończy się to najczęściej ruiną psychiczną i rezygnacją i wielkim zniechęceniem.
Zamiast
do
budowania
działalności
jest to spalanie, tak?
Więc trzeba pamiętać o tym, że daje ten, kto w sobie coś zbudował, coś ma i bez względu na to, czy to jest wartość materialna, czy to jest wartość duchowa, to jednak on musi mieć coś zbudowane w sobie i musi być mocny, żeby móc dawać. Trzeba się ładować, żeby móc dawać innym.
Jak wasze dzieci, co obserwujecie u nich? Tutaj już była mowa o tym, że one od początku były razem z wami.
Tak, były razem z nami. W tej chwili są dorosłe, mają własne rodziny, pracują.
Co im zostało z tamtych lat?
Co im zostało z tamtych lat? Myślę, że jedno dziecko, syn jest tu w Opolu i bardzo często nas wspiera dobrym słowem, ewentualnie jakąś darowizną na rzecz fundacji. Poza tym synowa pracuje w fundacji, więc też żyją trochę z fundacją.
Proszę? Znalazł żonę w fundacji?
Nie znalazł żony w fundacji, znalazł żonę gdzieś poza fundacją, ale później zaczęła pracować w fundacji, po prostu przyplątała się niepełnosprawność do niej i jedno z drugim połączyła i pracę z możliwością rehabilitacji i jest w fundacji. Natomiast drugie nasze dziecko, córka, liczyliśmy na to, że skończy studia psychologii i zacznie nas wypierać z fundacji po to, żeby móc tu pracować i trochę nas zastąpić. No, wybrała inną drogę naukową i po prostu wspiera nas jak tylko może i przyjeżdżając do Opola cieszy się z tego, jakie mamy osiągnięcia.
A czy jest was była taka akceptacja, że dzieci wybrały inną drogę, nie tą fundacyjną, nie waszą?
No, tak. Myślę, że tak, że tak, to nie było pretensji czy żalu, dlaczego nie wybrały tej drogi, no bo niestety nasza działalność jest działalnością społeczną i w związku z tym nie można za działalność społeczną kupić ani kromki chleba, ani litra mleka. W związku z tym trzeba mieć jakieś dochody, żeby móc żyć. I to
a może jeszcze jakaś działalność społeczna przed nimi, prawda?
Tak,
to też wszystko na różnych etapach się wydarza.
Tak jest.
Nasza córka, będąc na studiach, angażowała się, jeżdżąc do różnych ośrodków dla dzieci, sama szukała lub przez kościół angażowała się w różne działania, a w tej chwili sama bada, zajęła się od czasów swojej pracy magisterskiej, potem doktorskiej, trudnościami dzieci w nauce, czyli kłopoty z pisaniem, czytaniem, dyslekcja, dysgrafia.
Czyli orientacja na pomaganie, tak czy inaczej, czy drogą naukową, czy...
I ma do czynienia z dziećmi, bada te mózgi, bada mózgi tych dzieci, pracuje naukowo.
Czyli połknęła bakcyla. Panie Andrzeju, jak pana dzieci? Ciągnie ich do tej działalności takiej
społecznej?
Ja myślę,
że po części ciągnie, ponieważ od początku, jak już mogły, były starsze, pomagały w wielu zadaniach, nie trzeba wymieniać. To spowodowało, powiedzmy, po drugie, że gdy już dorosły, chodziły do liceum, studia już prawie dwa razy skończone, to też poszukały sobie takiego, nie powiem, zajęcia dodatkowego, ale do ZOL-u poszły, praca wolontariatu, pomaganie, tam nakarmienie, wywożenie wózków, takie różne rzeczy. I też nie trzeba było ich do tego specjalnie zachęcać. Ale jeszcze jedna moja myśl, tak, związana też z moją rodziną, obserwując przyjaciół, kolegów z parafii, właśnie na różnych płaszczyznach, gdzie jest tato, mama zaangażowany, widać właśnie, że cała rodzina tym żyje, ponieważ są kolejne zadania, są ich dzieci i jest to wsparcie, czyli jednak ma to przełożenie na całą rodzinę.
A skąd czerpiecie motywację? Bo mówimy o tym, że jest taka chęć pomagania, czasami ona się objawia nawet jako przymus. Co musi się takiego wydarzać, żeby ciągle to robić?
W moim wypadku, ja myślę, często jest to cykliczność wydarzeń, która powoduje, że należy przygotować kolejne wydarzenie, powiedzmy akcję Mikołaja, bo to jest duża akcja. Tak, w niedzielę byłem w pierwszej...
Przypomnijmy, pan Andrzej Toczek, parafia świętego Józefa w Szczepanowicach.
Tak. W niedzielę, pierwsze niedzielę świąt Wielkiej Nocy, teraz ponad 40 raz byłem zajączkiem. To też jest akcja, że trzeba sobie jakąś przedstawienie zrobić, biega 200-300 dzieci. I ta cykliczność wymaga, mi się wydaje, w nas to, że znowu podejmiemy to zadanie, przygotowujemy się do tego. A myślę, tak Pajtu na początku mówiła, ten power musi być też od współmałżonka i też liderów, proboszcza, radnego, czy kogoś tego, który zawiaduje.
Na co bywa, jak ten power gaśnie, trochę się tak zmniejsza, to tak trzeba w sobie to znaleźć, czy gdzie?
Ja myślę, jak tutaj często słyszałem, że jeżeli by robili to bezinteresownie, to znaczy, że ten power będzie. Będziemy czekać na oklaski, na zapłatę, to szybko skończymy.
Znaczy, ja myślę sobie, że samo to, że się robi coś bezinteresownie, nie wystarczy, dlatego że człowiek jest tak skonstruowany, tak mi się wydaje, że potrzebuje dobrego słowa chociażby. Albo jakiejś gratyfikacji, w cudzysłowie mówię oczywiście tego, czegoś takiego, co nam właśnie da motywację do dalszej pracy, zwłaszcza jeśli dłuższy czas jest no bardzo trudno, tak, z różnych tam powodów. I jeśli o mnie chodzi, to ja bardzo dużo dostaję od tych mam, z którymi jestem i to jest dla mnie po prostu bezcenne. To mi daje niesamowitą siłę tak w ogóle. I jeśli chodzi o przełożenie takich hospicyjnych rzeczy na dom, to my w modlitwie wieczornej bardzo często modlimy się za te dzieci, zwłaszcza jeśli chodzi o ten moment, w którym jakby nawiązuje kontakt z kolejną mamą. I modlimy się wieczorem, no to modlimy się jeszcze za tą tam, po imieniu mówimy, jak ma na imię, i żeby było tak i tak. Albo żeby Pan Bóg pomógł rodzinie jakoś to zaakceptować i przejść. Natomiast jak już jakby moja rola się w pewnym sensie kończy, to ja właściwie do dzisiaj utrzymuję kontakt z tymi mamami i dla mnie to jest też bardzo cenne, że one mają takie poczucie, że ja im pomogłam. I dla mnie to ich poczucie jest po prostu wielką siłą do tego, żeby móc robić to dalej. Bo dla mnie to też nie jest wcale proste.
Jurku, na tych twoich rozlicznych płaszczyznach, tak, bo to jest i harcerstwo, i działalność parafialna, i działalność społeczna, i rada dzielnicy, i jeszcze różne inne historie.
Ja mam wrażenie, że to są jakby wiele elementów, które się na to składa. Czasami do motywacji wystarcza to, że człowiek dostaje właśnie informację, że to coś się stało dobrego dzięki temu, i to jest bardzo silna motywacja. Natomiast ona często nie starcza. Myślę, że wielką motywacją jest kwestia dostrzegania rzeczywistości, którą warto zmieniać. Tak powiem z drugiej strony, ale mimo wszystko moim zdaniem to jest kluczowy temat, czyli jeżeli siebie będziemy kształtować jako osoby, które widzą świat i umieją go dostrzec, to będziemy patrzeć dookoła nas i będziemy widzieć, że mogłoby być fajnie, gdyby to się zdarzyło, no to znaczy, że trzeba to zrobić. To jest postawa moim zdaniem dość nietypowa dzisiaj, bardzo niepopularna, aczkolwiek ja znam bardzo dużo ludzi, którzy w ten sposób właśnie myślą, że warto coś zrobić, bo będzie dzięki temu lepiej, będzie dobrze i będziemy szczęśliwsi. To jest kluczowa moim zdaniem motywacja dla wielu spraw. A przyszło mi jeszcze do głowy sprawa z dziećmi i tak sobie pomyślałem, że zdolność tworzenia takiej atmosfery w rodzinie powoduje, że dzieci same szukają jakby takiej aktywności też trochę dla siebie. Widzimy to po naszej młodszej córce, ale też i średniej, że jakby próbują odnaleźć swoje miejsce w takiej aktywności, takiego poczucia nie tylko tego, że ja mam szukać pracy albo szukać jakiegoś zaangażowania, w którym bo będę musiał jakoś przeżyć. Myślę, że chodzi o to, żeby dzięki temu odnajdywać siebie w społeczeństwie i w społeczności, z naciskiem na społeczności, czyli w tym, gdzie jesteśmy blisko, bo to chyba jest takie fajne i wydaje mi się, że to jest największa motywacja.
Pani Teresa i Panie Kazimierzu, wiemy, że przez te prawie 30 lat problemów nie brakowało, osłabienia motywacji również, ale taki moment, który zawsze działa, takie sytuacje, które zawsze wracają tą energię i sprawiają, że wy wiecie, że po prostu warto.
Dla mnie to uśmiech. Wchodzę do budynku i witają mnie okrzyki radości, wołają: cześć Tereska, i co słychać, albo co mam ci powiedzieć? I ja mówię, to powiedz dzień dobry. No to mówimy dzień dobry. I to jest bardzo, bardzo takie budujące. Kiedyś przyszłam, nie tak dawno, w tym roku to było, jest taki Krzysiu, który zawsze na balkonie mnie wita. czekając na to, że ja będę wchodzić po tych schodach. I nie lubi podawać ręki, bo nie lubi mieć kontaktu, więc odwraca się do mnie bokiem, jakby chcąc mi podać ramię. I wtedy, a ja zawsze rękę. Ja mówię: Krzysiu, przywitasz się? No i on podaje to ramię. I ja to ramię pogłaszczę lub dotknę. A tego dnia szłam i pomyślałam, i nie wiem, co myślałam, ale byłam zamyślona. I on: co mam ci powiedzieć? Ja mówię: jest okej. I przeszłam. A on mnie zatrzymał i podał mi rękę. No, czyli... I to mnie uszczęśliwiło. I pomyślałam sobie: warto, naprawdę warto. Bo Krzysiu dziś powiedział mi: dzień dobry.
I podał rękę.
I podał rękę, co było dla niego bardzo trudne.
Myślę, że na pewno te małe dzieci są takim balsamem na serce. I tych dzieci spotykam codziennie, przychodzą na Szymanowskiego, przynajmniej kilkoro, kiedy idą do pogotowia terapeutycznego, by zostać, by zostać tam na kilka godzin. I wcale nie płaczą za mamą i tatą, tylko po prostu biegną, żeby tam szybko zdążyć, a ja tam próbuję zatrzymać, żeby się przywitać. A myślę, że też taką wielką motywacją jest to, kiedy przychodzi rodzic i mówi, że ten pracownik to jest bardzo dobrym pracownikiem fundacji, bo miało być źle, a jest całkiem dobrze. I myślę, że te momenty się pamięta. Nie pamięta się tych trudnych chwil.
Pamiętam, jak taki dziadek powiedział: widzi pani tego chłopca, właśnie idzie do pierwszej klasy. To w ubiegłym roku było. A wszyscy mówili, że specjaliści, że to będzie dziecko leżące, nie będzie mówiło, nie będzie samodzielne. A proszę zobaczyć, to jest praca waszych specjalistów.
Prawie 30 lat tej pracy. Proszę państwa, jeszcze na koniec, tylko chciałabym, żeby wybrzmiało, nie wiem, czy macie gdzieś w swoim otoczeniu takie przykłady ku przestrodze. To, o czym już mówiliśmy tutaj dzisiaj, że trzeba bardzo uważać, że są ludzie, którzy odbierają nagrody, którzy są hołubieni, pokazywani i tak dalej, doceniani za właśnie za swoją działalność społeczną i gdzieś gubią po drodze te rodziny, nie zauważają tego, że to się odbywa ich kosztem, tak? Nie ma tego momentu, gdzieś przegapili ten moment, kiedy ta równowaga gdzieś została zachwiana. Zdarzało się, że gdzieś takie osoby na waszej drodze spotkać? Takie ku przestrodze? Że to jest jakiś taki element wzmożonej uwagi na coś, na co trzeba bardzo uważać?
Znam wiele takich osób, które straciły, że tak powiem, rodzinę, ale myślę, że to nie wynika z tego, że coś przespały, tylko że od początku niezbyt poważnie traktowały małżonka albo rodzinę. Natomiast myślę, że jeżeli aktywność społeczna jest czymś autentycznym, to wrasta w pracę rodziny i wtedy dbałość i czuwanie nad rodziną jest...
Nie odsuwa tej rodziny.
Jest rzeczą, która po prostu nie jest na drugim miejscu. No, aktywność społeczna jest jednym z elementów naszego życia, a podstawowym naszym życiem jest funkcjonowanie w rodzinie.
Że taka mocna rodzina jakby z sobie miejsce, tą przestrzeń dopomni się o nią, tak? Tak to moglibyśmy nazwać, że jeśli ona jest na pierwszym miejscu, to po prostu znajdzie swoją przestrzeń, mimo tej działalności, mimo rozlicznych obowiązków.
W naszym domu jest duży stół w pokoju. I przy tym stole bardzo często rozmawiamy, jemy posiłki. I myślę, że ten stół był też takim miejscem, gdzie kiedy siadając przy tym stole rozmawialiśmy, podejmując różne decyzje i dzieci w tym uczestniczyły. Nigdy nie było tak, że mówiliśmy coś szeptem, coś poza dziećmi. Dzieci po prostu wzrastały z tym, co my robiliśmy.
Czyli Fundacja Dom jakby była waszym domem, tak? To gdzieś w waszym przypadku...
Przez parę lat wczesnych była domem, gdy była powódź i wszystko nam zabrała. To wszystko, co robiliśmy, robiliśmy w naszym mieszkaniu, więc to też było miejsce naszego działania po prostu.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję Wam za tą rozmowę, za Wasze przykłady, bardzo konkretne i prawdziwe i przekonujące. Dziś moimi Państwa gośćmi byli Teresa i Kazimierz Jednorogowie, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym Dom, pan Andrzej Toczek, parafia świętego Józefa w Opolu Szczepanowicach, Bractwo świętego Józefa, co roku, jak Pan już mówi, że Pana rytm wyznacza rok liturgiczny, to nie tylko zajączkiem, ale i budowanie żywej szopki, tam pan prym wiedzie, a ludzi do roboty potrzeba, to przy okazji możemy już teraz powiedzieć. Jurek Mika, harcerz, rada parafialna, działalność fundraisingowa, trudne słowo, wiesz, mam z nim problem, rada dzielnicy, no i Marzenka, wolontariat, hospicjum prenatalne w Opolu. W takim składzie dzisiaj mówiliśmy o tym, w jaki sposób działalność społeczna, dlaczego jest ważna i też jak wpływa na życie rodzinne. Bardzo Wam dziękuję. Od jutra przypomnę na stronie doxa.fm możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast proszę Państwa, za tydzień porozmawiamy o tym, jaki wzór kobiety i mężczyzny przekazują nam mama i tato. Na ile w swoich wybrankach szukamy potem takiego obrazu kobiety-mężczyzny, jaki wynieśliśmy z domu, a na ile wręcz przeciwnie i co z tego wynika. Ten temat 11 kwietnia od godziny 20 już dzisiaj zapraszam. Dziękuję tymczasem za uwagę. Dobranoc.
Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.